Powiem to szczególne miejsce, często u siebie powtarzam, kiedy staję za kazalnicą, że przyjdzie też dzień, kiedy Bóg rozliczy z tych słów. Zdaję też sobie sprawę z tego, że dzisiaj, choć jesteśmy w jednej społeczności, dwa zbory, to też wierzę, że Bóg położył słowo, które ma być pokarmem dla nas wszystkich. Modliliśmy się o to, by ta społeczność święta żniw, święta dzięczynienia była radością w naszych sercach. Tydzień temu obchodziliśmy taką pamiątkę naszej społeczności zboże, ale mój brat, nie wiem czy wiecie, od 82 roku jest moim bratem i powiem, dzwoni, żeby przyjechać do was na święto dzięczynienie. Serdecznie was, mówi, zapraszam was, mówi. I tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy przyjedziemy, bo przecież mamy święto u nas, ale kiedy powiedziałem jednogłośnie, jednomyślnie, wszyscy mówią do brata Waldemara, jedziemy, mówi, jedziemy do zboru w Połczynie i cieszymy się dzisiaj, że jesteśmy razem. Powiem, święto dzięczynienia, czy święto żniw inaczej, od zarania czasu Bóg przykazał, by lud Jego obchodził. By wielbił Boga przez to, dziękował, by mógł dostrzec ten lud, że Bóg dał słońce, deszcz, zimno, wiatr, wszystko potrzebne do wzrostu. I tak myślałem sobie, że dobrze by byłoby mówić kazanie na temat dzięczynienia, więc dziękować Bogu za słońce, za deszcz. Ale z drugiej strony nie odchodziła mnie myśl, powiem, odpowiedzialności naszej wobec tego, co Bóg uczynił. Pamiętam, kiedy jeździłem razem z bratem Waldemarem do Warszawy, nieraz rozmawialiśmy, on mówił o świętości, ja mówiłem o ewangelizacji. I z początku myślałem, że to się różni, ale są to dwie rzeczy z sobą tak ściśle związane, że żeby Kościół Jezusa Chrystusa podobał się Jemu, to musi być służba dla Niego z całego serca i dążenie do świętości. One są z sobą połączone, żeby Bóg miał w tym upodobanie. Przeczytam dzisiaj słowo, które jest trudnym słowem, ale ktoś kiedyś powiedział, że trudne słowo jest dobre do wzrostu. Czasami przyzwyczajamy się do takiego słowa łagodnego, a więc słowa przyjemnego, ale ja wolę słowo, które uczy mnie i nas życia. W liście do Rzymian, w 14 rozdziale od 10 do 12 wersetu, a później przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. 14 rozdział listu do Rzymian, od 10 do 12 wersetu i tam są zapisane takie słowa. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, uniesie przede mną wszelkie kolano. I wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. I drugi fragment, króciutki, z Ewangelii Mateusza, z 25 rozdziału, od 14 wersetu do 18. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2, a ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. Te dwa fragmenty są ściśle z sobą związane. Dzisiaj chciałbym mówić o odpowiedzialności naszej. Na cztery elementy chciałbym zwrócić uwagę, patrząc na te fragmenty Słowa Bożego. Bóg wyraźnie przypomina, że każdy osobiście stanie przed tronem Bożym, aby zdać sprawę ze swojego życia i uczynków, jakich dokonał w ziemskim życiu. Każdy z nas stanie przed obliczem Pana, aby zdać rachunek ze swojego życia. Dziś możemy mieć tłumaczenie, że nie zawsze jest tak, jak powinno być. Ale pierwsze pytanie, jakie stawiam i będę chciał szukać odpowiedzi, to to, że jesteśmy odpowiedzialni za Kościół Pana naszego Jezusa Chrystusa. Odpowiedzialność za Kościół. Kiedy Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi, przygotowywał swój lud do tejże odpowiedzialności. Dzień Pięćdziesiątnicy to początek Kościoła. Ale Bóg w swojej łasce i miłosierdziu uczył swoich uczni, a też dał polecenie dla nas. Kiedy mówił w podobieństwach, powiedział to podobieństwo, które jest tak bardzo ważne i łączy się z życiem Kościoła. Pewien człowiek, odjeżdżając, przekazał swój majątek sługom swoim. Dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Kiedy po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus stał z uczniami na górze, z której został zabrany do Ojca, rzekł: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Każdy, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony. Kiedy patrzę na ten przykład odpowiedzialności za Kościół i sądu, że staniemy przed Panem, by zdać rachunek sumienia ze swojego życia, swojej służby, zdaję sobie sprawę z tego, jak wielka jest to odpowiedzialność. Żeby usłyszeć później słowa takie pocieszające: wejdź, dobry sługo, do radości mojej. Wejdź, dobry sługo, do radości mojej. Ale kiedy patrzę na ten przykład, kiedy Bóg obdarzył nas talentami, w innym miejscu czytamy, że obdarzył nas w zależności od naszych zdolności, to On oczekuje od nas, byśmy tymi talentami szafowali, byśmy budowali w ten sposób Jego Kościół, by ten Kościół rozrastał się na całym obliczu ziemi, by każdy mógł usłyszeć Ewangelię zbawienia. Odpowiedzialność za Kościół. Kiedy patrzę na swoje życie i na czas swojego nawrócenia, bo powiem, jest łatwo mówić o kimś, trudniej mówić jest o sobie, ale w jednym dniu ślubowaliśmy żoną wierność Bogu. I od tego momentu zaczęła się nasza służba. Nie byliśmy teologami. Byliśmy prostymi ludźmi, których Bóg musiał nauczyć wszystkiego. Ale dał coś, co się nazywa darem życia. I zaczęliśmy tym darem szafować. Zaczęliśmy szafować od wokół naszego otoczenia. Był to trudny czas. Ludzie naśmiewali się i czasami pluli na nas. Czasami grozili, że zniszczą nasze mienie, czy samochód, który później po jakimś tam czasie kupiliśmy. Ale kiedy czytałem takie słowo, ono zachęcało jeszcze bardziej do tego, by obracać tymi talentami. Bóg dał tyle pracy, tyle otwartych domów, nie ludzi wierzących, ale ludzi niewierzących, że cały tydzień był wypełniony tym. Dziś ci ludzie są w zborze w koło brzegu, służą jej. I kiedy mam możliwość odwiedzić, czy żoną, czy sam tą społeczność, przychodzą i są wdzięczni. Wdzięczni za tą służbę, za to szafarstwo. Nie chwalę się. Bo nie chodzi o to, ale chodzi o to, by zobrazować pewien obraz. Bóg dał talenty i w Słowie Bożym tu czytamy, że po długim czasie powraca Pan. Kiedy Pan Jezus Chrystus został uniesiony do nieba, a uczniowie patrzyli w górę, to aniołowie powiedzieli, czemu się smucicie? On wróci. Tak jak go widzicie. Przyjdzie po swój Kościół. Tu jest napisane, że ten, który wziął 5 talentów, poszedł i zaczął nimi obracać. I podobnie ten, który otrzymał 2 talenty. To jest poddanie się pod Boże Słowo. Planie Bożego zbawienia jest, by każdy, kto usłyszy Ewangelię zbawienia, mógł skorzystać z nowego życia. Przyjąć zbawienie. To wielka odpowiedzialność, jeśli chodzi o Kościół. Słowo Boże zadaje pytanie, z czego budujemy ten Kościół? W jaki sposób budujemy ten Kościół? By ten Kościół przynosił chwałę naszemu Ojcu. To wielka odpowiedzialność, która ciąży na każdym z nas. Nikt nie będzie miał żadnego tłumaczenia, jeśli przyjdzie stanąć przed naszym Panem i zdać. Szczególnie ta odpowiedzialność dotyczy przywódców Kościoła, liderów Kościoła, starszych zboru, ponieważ na nich głównie ciąży ta odpowiedzialność. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków napisał, oni to bowiem czuwają nad duszami naszymi i zdadzą z tego sprawę. Oni czuwają, oni zdadzą sprawę z tego, w jaki sposób jest wychowywany Kościół, zbór. Czy jest to wzór Jezusa Chrystusa, ten wzór, który został nam pokazany w Ewangeliach. Czuwanie wiąże się z troską, ochroną. Oznacza przestrzeganie przed niebezpieczeństwem, a przede wszystkim zdrowe nauczanie zgodne ze Słowem Bożym. Bo to daje wzrost. Możemy Boga wielbić w różnoraki sposób, możemy się cieszyć. Ale Słowo Boże jest nie tylko chlebem powszednim, ale uczy prawidłowego życia. W czwartek rozważaliśmy w naszej społeczności z Ewangelii Mateusza fragment przed modlitwą, gdzie Pan Jezus Chrystus powiedział tak, jeśli dobre drzewo zasadzicie, to wyda dobry owoc. Nie ma możliwości, żeby dobre drzewo wydawało zły owoc. Chyba, że zasadzicie złe drzewo. A więc ten fragment poucza, że kiedy Bóg stanął na naszej drodze, powinniśmy mówić o tym, co On czyni. To jest odpowiedzialność za Kościół. W innym miejscu czytamy, że to, co siejemy, to będziemy żąć. Nic innego. Jest to odpowiedzialność wobec Kościoła Jezusa Chrystusa. Z drogocennych kamieni, złota, srebra, czy też budujemy ze słomy, siana, drewna. Ale ten Kościół ma przynosić chwałę Bogu, ponieważ przez Niego został stworzony. Niesamowita rzecz, odpowiedzialność. Kiedy jesteś na ulicy, czy w samochodzie, czy gdzieś indziej, jaką masz odpowiedzialność za ten Kościół? Kościół w Połczynie, w Białogardzie, Kościół w Starogardzie, czy w Warszawie, gdziekolwiek. Czy jest to Twój Kościół, Kościół Twojego, mojego, naszego Pana? Drugim aspektem, który czytam z tego słowa, to odpowiedzialność wobec Boga. Zauważmy, że nie przeczytałem najpierw, że ponosimy większą odpowiedzialność przed Bogiem. Naprawdę ponosimy wielką odpowiedzialność przed Bogiem. Jestem przekonany, że jako ludzie wierzący jesteśmy odpowiedzialni tylko przed Bogiem. Ale ta odpowiedzialność z kolei implikuje w nas, abyśmy swoją postawą wobec ludzi i otoczenia byli odpowiedzialni. Swoją postawą, swoim zachowaniem, by złoty wiersz Biblii, który jest zapisany, albowiem tak Bóg umiłował świat, aby się ziścił w życiu wierzących ludzi, aby się spełniło pragnienie naszego Ojca. Dał największy skarb dla każdego z nas. Uczynił coś, czego nigdy przedtem nie uczynił. A już na samym początku, kiedy czytamy Biblię, mówi o tym. Chcę, aby każdy człowiek mógł usłyszeć Ewangelię zbawienia. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Kto widzi mnie, widzi Chrystusa. Moja postawa, moje odbicie, moje zachowanie, moje życie powinno świadczyć o odpowiedzialności wobec Boga. Nie jest ważne, drodzy bracia i drogie siostry, nie jest ważne, czy widzi mnie pastor. I nie jest to ważne, czy widzi starszy zboru. I nie jest to ważne, czy widzi poszczególnych chrześcijanin mnie. Bóg widzi ciebie. Widzi mnie. On jest na każdym miejscu. Nie da się przed nim ukryć żadnej rzeczy. Jestem odpowiedzialny wobec Boga. Za co? Za nowe życie, jakie dał dla mnie. Za drogocenną krew Jezusa Chrystusa. To święto jest szczególnym świętem. Lud, który wszedł do ziemi obiecane, miał czynić to. Miał składać Bogu dzięczynienie. Miał przypominać o tym, że został prowadzony do nowej ziemi. Podobnie i nasze życie. Ten, który wziął 2 talenty, również poszedł i obracał. Obracał w taki sposób, by te 2 talenty przyniosły następne 2 talenty. Nie tylko budował kościół, ale wypełniał polecenie samego Boga. Widzimy teraz, że to jedno z drugim jest złączone. To Bogu się podobało, by na ziemi został stworzony do życia Kościół Jezusa Chrystusa. Być odpowiedzialnym wobec Boga. To już nie ja żyję. Moi kochani, kiedy takie słowa dotykają mojego serca, to chciałbym się zapytać, ile razy, drogi bracie czy droga siostro, powiedziałeś: nie, nie, Panie Boże, to nie jest tak. Ja muszę załatwić swoje sprawy. I ja muszę dziś pójść do pracy. I ja muszę dzisiaj odpocząć, bo jestem zmęczony. Ale to już nie ja żyję. To Chrystus. Kiedy jesteś zmęczony, nie będziesz zwiastował Ewangelii. Kiedy będziesz pracował, nie będziesz uczestniczył w społecznościach, nie będziesz wzrastał duchowo, nie będziesz się budował, nie będziesz miał siły nieść Ewangelii. Odpowiedzialność wobec Boga. Moi kochani, to On się zapyta: Henryku, miałeś tak dużo czasu. On po długim czasie, ile to lat mogłoby być? Powiedzmy. Jedni żyją z Chrystusem 50 lat. Inni 30. A jeszcze inni może rok z Chrystusem. Dla każdego z nich jest to długi czas. Długi czas. Zobaczcie, 2000 lat minęło, ale On przyjdzie. Wierzymy całym sercem, bo On to powiedział. A Jego słowo jest żywe. Przyjdzie i zada takie pytanie. Będzie chciał rozliczyć mnie i ciebie, nas, z tego życia, nowego życia. On nie będzie się pytał, że byłeś w kościele. On się będzie pytał, czy twój sąsiad cię nawrócił. On będzie się pytał, ile modlitw zaniosłeś za nich. On będzie się pytał, czy ci, z którymi się spotykałeś, wydałeś tam dobre świadectwo o tym, co ja uczyniłem dla ciebie, dla nich? Odpowiedzialność wobec Boga. Jesteśmy odpowiedzialni za Kościół. który budujemy, w którym żyjemy, w którym mamy społeczność, jesteśmy odpowiedzialni za Boga. Popatrzcie, tam był jeszcze trzeci człowiek, trzeci sługa, który, gdy otrzymał ten talent, co zrobił? Poszedł, wykopał dół ziemi i ten talent schował go. Nie chciałbym użyć takiego słowa, czy może ja schowałem ten talent? Ale kiedy myślę o odpowiedzialności, pamiętacie, co Bóg powiedział do tego człowieka, który schował ten talent? Sługo zły i leniwy. Tu jest powiedziano o tych dwóch, że to był sługa dobry i wierny. A przecież Pan Jezus powiedział, dobrym jest to ojciec, ale o tym słudze powiedział, że jest dobry, ponieważ on całym sercem sprawował ową służbę. Żył dla tej służby. Żył dla Kościoła i dla Boga. To Bóg i Kościół był najważniejszy. I ci, którzy obok Niego przechodzą, byli bardzo ważnymi ludźmi. Czasami zadaję sobie pytanie, czy wszystko zrobiłem, czy wszystko robię, czy wszystko czynię, by moi sąsiedzi, znajomi mogli nawrócić się. Czy już powiedziałem im więcej, nic nie muszę robić. Ile modlitw, ile ofiar w tym celu popłynęło. Ciągle przypomina mi się Korneliusz. Korneliuszu, twoje ofiary, jałmużny, modlitwy dotarły przed oblicze Pana. To znaczy, że wszystkie te środki mają wpływ o to, by starać się o tych, którzy obok nas żyją, mieszkają, przechodzą, z którymi się spotykamy, w pracy, w domu, w szkole, na ulicy. Odpowiedzialność za Kościół, odpowiedzialność wobec Boga. Trzecim elementem naszej odpowiedzialności jest odpowiedzialność za słowa. Mateusz w 12 rozdziale 37 wersecie zapisał takie słowa: albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Słowem wyrażamy pragnienie naszego serca. Jeśli coś uczynisz źle, to jeszcze masz szansę wrócić i to poprawić. Jeśli jest czas. Ale ze słowem jest tak, że jeżeli otworzysz usta i powiesz słowo, już go nie wróci, już go nie zatrzymasz, już go nie cofniesz. Ono przyniesie owoc z tego, co mówisz. Jesteśmy odpowiedzialni za słowa, którymi operujemy. Dziś szatan bardzo sprytnie podchodzi do ludzi wierzących. Bardzo często wplątuje nić świata w życie człowieka wierzącego. Ludzie żyją niby problemami, niby sprawami XXI wieku. Myślą o pieniążkach, myślą o pozycji, że im się krzywda dzieje. I często wierzący ludzie zostają wplątani w to. Dają się wciągnąć to i razem z nimi dyskutują. Że rzeczywiście ten rząd jest niedobry. Czy rzeczywiście, drogi bracie i droga siostro, modli się o ten rząd. Ale to szatanowi zależy, byśmy byli odpowiedzialni za te słowa. Kiedyś Bóg rozliczy się za te słowa. Zamiast powiedzieć o łasce, raczej rozmawiasz o problemie. Zamiast powiedzieć o zbawieniu, mówisz o tym, że coś się źle układa. Kiedyś, kilka lat temu, czytałem u was słowo, że Bóg mówi do narodu izraelskiego, przed tobą kładę błogosławieństwo i przekleństwo i proszę ciebie, weź błogosławieństwo. Jaki to Bóg? Żeby jeszcze prosił człowieka, żeby wziął błogosławieństwo. Słowem wyrażamy pragnienie serca naszego, tego, co jest w naszym sercu. Z tego serca emanujemy na bliźniego. Rozmawiamy tym, co jest w sercu. Jeśli prawdziwie żyje Bóg w twoim sercu, będziesz rozmawiał o Bogu. Drodzy bracia, drogie siostry, podzielę się takim przykładem, gdzie też wasz pastor uczestniczy. Często jeździmy na szkolenia, na konferencje pastorskie. Jeździmy 6-7 godzin samochodem, 8. I wiecie, o czym my rozmawiamy? Jak myślicie? O Bogu. Rozmawiamy o Kościele, o rozwoju, o pomocy. Co jest dobre? Z czym borykamy się? Odpowiedzialność za słowa. Mówimy o tym, co buduje nas, co łączy, co mieszka w naszym sercu. Drogi bracie, ktoś kiedyś powiedział, siostro, ktoś kiedyś powiedział, że wystarczy, żeby wejść do czyjegoś domu i określić ten dom, jaki on jest. Jest to po części prawda. Bo ten dom emanuje tym, co w tym domu się dzieje. To bardzo ważna rzecz. Być odpowiedzialnym za słowa, ponieważ serce moje jest wypełnione albo Chrystusem, albo nie. Albo innymi rzeczami, które nie przynoszą chwały naszemu Bogu. Trzy rzeczy możemy czynić słowem. Słowem możemy deptać bliźniego. Ile potrzeba słów, żeby zniszczyć więź? Jedno. Jedno słowo. Można zniszczyć bliźniego, a bliźnim jest każdy. Już nie mówię o wierzącym. Bo jeszcze wierzący będzie prosił, będzie chciał rozmawiać. Ale ten z ulicy człowiek nie będzie tak robił. Możesz jednym słowem zniszczyć jego zbawienie. Możesz zniszczyć jego przyszłość. Jednym słowem możesz służyć i budować. Służyć Bogu, służyć bliźniemu i budować Jego Kościół. Jestem gotowy. Pomogę ci. Poświęcę czas. Jest to tak ważna rzecz. Popatrzcie, różnica pomiędzy jednym słowem a drugim różni się. Jednym niższym. A przecież niewiele. Spotykamy się. To jest taka naturalna rzecz. Drodzy bracia i drogie siostry, gdybyśmy chcieli teraz wyznać jeden dzień ze swojego życia, na pewno znaleźlibyśmy słowo, z którego nie jesteśmy zadowoleni. Płakalibyśmy, prosilibyśmy. Ale Bóg mówi, że możesz prosić, by nigdy więcej z twoich ust takie słowo nie wyszło. A tym drugim słowem możesz służyć i budować. Drogi bracie i siostro, wierzę tobie, przyjacielu, dlaczego poświęca swój czas dla mnie? Nigdy nie jesteś zmęczony? A ciągle brzmią w moich uszach słowa Jezusa. Byłem głodny? Nie daliście jeść. Byłem spragniony? Nie daliście mi pić. Byłem w więzieniu? Nie odwiedziliście mnie. A kiedyż, Panie, ty wołałeś do mnie? Słowem Bożym, słowem możemy wielbić Boga. To trzecia rzecz. Kiedyś czytałem taki artykuł, że dzisiaj nowoczesny Kościół szuka innych troszeczkę wrażeń. niespecjalnie przygotowuje się do Słowa Bożego i do usług. Troszeczkę do pieśni i najlepiej, żeby modlitwa była tylko prowadzona przez pastora. Czasami zadaję sobie pytanie w tej odpowiedzialności. Czy mam za co dziękować Bogu? Wczorajszej nocy, tej, która minęła, wielu położyło się spać. Czy wszyscy stanęli? Czy wszyscy zostali obudzeni? Wielu z nich nie wstało. Może wielu znaliśmy. Czy dzisiaj możemy też powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za nich? Możemy wielbić Boga. Ja powiem, w mojej karierze czy służbie nie zdarzyło mi się, bym się nie modlił. Bracie Waldemarze, brat też się nie modli czasami? Nie, modli się. Jaki to jest przywilej? Powiem o jednej rzeczy, to wdzięczność. Wiecie, gdyby nie nasz Bóg, gdyby nie dał nam tego Kościoła, gdzie byśmy byli? Gdyby nie dał Chrystusa, gdzie byśmy byli? Mateusz w 12 rozdziale 34 wersecie zapisał, albowiem z obfitości serca mówią usta. Przeżywam z Bogiem każdego dnia, kiedy wstaję, modlę się do Niego, by wymieniam braci, wymieniam siostry, dzieci, rodzinę, wymieniam siebie, swój dom, Kościół, by ten dzień był przeżyty dla Niego, dla Jego chwały, bym w tym dniu mógł choć jednej osobie powiedzieć o Panu Jezusie Chrystusie. Moim pragnieniem jest, aby cały Białogard był zbawiony, cała Polska była zbawiona, cały świat. Łukasz zapisał takie słowa, że dobry człowiek ze skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze swego skarbca wydobywa zło. 6 rozdział Ewangelii Łukasza, 45 werset. Dobry człowiek. Zobaczcie, powtarza się. Kiedyś Pan Jezus na to słowo zwrócił uwagę. Ale tu w Biblii jest powiedziane, że dobry człowiek to ten, który jest własnością Chrystusa, który żyje jak Chrystus, który chce wypełniać wolę Ojca. To nie jest przyjście do zboru i społeczności i usiądnięcie w ławce czy na wygodnym krześle. To jest moja służba i życie dla Niego. Niesamowita rzecz. Ile trzeba włożyć trudu, cierpień, by jedna osoba przyszła do Boga. Ale kiedy nawraca się? Całe niebo się raduje. Już, jak Pan Jezus mówi, już owa niewiasta nie myśli o tym bólu, o cierpieniu, ale raduje się z czego? Z nowego życia. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek zawsze wydobywa ze swojego serca dobro. I ciągle znów słowa Jezusa, że zasadźcie dobre drzewo, to to drzewo będzie rodzić dobry owoc. Przepiękne owoce. I Bóg sam o nie się troszczył. Powiem, że ludzie prawdziwie wierzący daru mowy, jaki otrzymali od Stwórcy, używają zawsze z miłością i na chwałę Bogu. Z moich ust płynie Bogu chwała. Moje usta od 30 paru lat nie używają rzeczy, słów, które nie wielbią Boga. Nie staje się podobny do tego świata, raczej do Niego. kiedy wieczorem przy zgaszonym świetle modlę się. Modlę się o swoje życie, o przeżyty dzień. Modlę się też za wami. By Bóg przebaczył niedoskonałości, ale by wlał też pokój w serce. By wybaczył to, co jest niedobre. By mógł następnego dnia inaczej żyć. Wiecie, to jest takie inne. I zawsze, kiedy się modlę wieczorem, boję się. Boję się, że może coś uszło mojej uwadze. Przyznam się, że w moim życiu coś się zaczęło zmieniać. Zamiast użyć takiego słowa, którego nie lubię używać. Na starość, żeby człowiek się cieszył więcej, radował się, prawda, to ja więcej się smucę, więcej płaczę. Jakieś dziwne te życie. Ale kiedy płynie łezka z twojego oka, to jeszcze jest szansa, że żyjesz. Że myślisz o tym, co jest Boże. Nie szukasz tego, co jest twoje. I nie szukasz dla siebie usprawiedliwienia. I czwarty... Jeszcze mogę? Tak? Dobrze. I czwarty element ostatniego naszego rozważania, patrząc na ten przykład sług Bożych, to odpowiedzialność za innych. I w tym gronie odpowiedzialności za innych jest mój dom. Zobaczcie, nie na początku. Gdzieś tam przy końcu odpowiedzialność za swój dom, odpowiedzialność za swój zakład pracy, za szkołę i odpowiedzialność za społeczność. To jest wszystko odpowiedzialność za innych. Przepraszam bardzo. Każdy człowiek, każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za innych. Odpowiedzialny w szczególności za dom. Bo w tym domu zrodziło się nowe życie. Słowa Jozuego często brzmią w waszych ustach. Ja i mój dom, Tobie Boże będziemy służyć. I Bóg błogosławił, dopóki żył Jozue. Ja i mój dom, a więc w tym domu wzorem jest ten, kto przyjął łaskę. Ten, kto nawrócił się. Ten, który służy Bogu. I tu nie chodzi o to tylko, żebyśmy czytali Słowo Boże. I tu nie chodzi tylko o to, byśmy modlili się. Ale tu chodzi o to, że ja mam w tym domu wydawać dobre świadectwo. Świadectwo takie, które będzie świadectwem dla tych, którzy słyszą. Nie wiem, czy wiecie, że ściany mają uszy? Tak? Zdaje się, że tak, podpowiada nam pastor, a więc uważamy, że tak. Jeśli w domu zachowuje się nie tak, to musisz wiedzieć, że o tobie wszystko wiedzą. Nie kontrolujesz języka. I twoja mowa nie jest mową, która przynosi Bogu chwałę. Tam znajdziesz krzyk, tam znajdziesz złość, znajdziesz wszystko, co nie podoba się Bogu. To bardzo ważna rzecz. W tym domu uczymy mieszkańców życia z Bogiem. Mówimy o Nim, śpiewamy o Nim, wspominamy. Mój wnuk niedawno powiedział, dzisiaj nie jest z nami. Kiedy powiedziałem, że niedługo zbliżają się święta Bożego Narodzenia, mówię, będą ferie dla ciebie. Miał poważną operację. Modliliście się, zdaje się też. Mówi, ja lubię święta Bożego Narodzenia. Mówię, wiem, bo są prezenty. Nie, dziadek. Ja lubię te święta, bo to jest takie święto rodzinne. Możemy, mówi, patrzy przez okno, mówi, śnieg, w kominku się pali, a my możemy śpiewać kolędy. Możemy wielbić Boga. Mówi, to rodzinne święto. Zobaczcie, inni myślą inaczej. To jest rodzina, odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za zakład pracy. Nawet jeśli powiedziałeś raz, czy dwa, czy dziesięć, to musisz wiedzieć, że każdy twój krok, każde twoje słowo, każdy twój ruch jest przez te osoby oceniane. Możesz tym słowem zniszczyć, możesz tym słowem służyć, pamiętacie, mówiłem o tym, i możesz tym słowem budować, wielbić. Dlatego Bóg zasadził w różnych miejscach dobre drzewa. Czy też przyniesiemy dobry owoc? Stąd też ważne jest, jeśli jesteśmy odpowiedzialni za innych. Ktoś kiedyś powiedział do mnie, że jeśli uczynisz wobec bliźniego coś złego, to wróć się do niego. Nie wstydź się. Wróć się do niego. Przyznaj się do błędu. Powiedz o rzeczy, którą zrobiłeś źle. Jesteś tylko człowiekiem, który uczy się życia dla Chrystusa. To masz szansę, że tego człowieka pozyskasz dla Boga. Nie zamkniesz przed nim drzwi. Jeśli nie wrócisz, dla niego są drzwi zamknięte. On zobaczy, co wychodzi z moich ust. Sługo dobry i wierny. Ważne jest świadectwo. Ważny jest też odpowiedni styl naszego życia. Jak żyjemy? Tak jak nas widzą, tak o nas mówią i piszą. Dobry sługa, wierny sługa. Bóg oczekuje od nas, byśmy tym talentem, leniwy i zły sługa, zakopał swój dar. A myśmy otrzymali wszyscy, którzy zawarli przymierze z Panem, dar życia. Bo cóż droższego jest w życiu człowieka niż jego życie, tu i tam wieczność. I tym darem Bóg oczekuje, że będziemy szafować. Będziemy mówić innym. Będziemy o nich modlić się, będziemy ich odwiedzać, poświęcać swój czas, by oni mogli przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. To wielka rzecz. Przepiękny dzień, święto dzięczynienia, święto odpowiedzialności za Kościół, za odpowiedzialność wobec Boga, odpowiedzialność za swoje słowa, odpowiedzialność za innych. Chciałbym usłyszeć i życzę wam, życzę sobie. Nie te słowa, które nawet dzisiaj nie czytałem. Sługo zły i leniwy, nie. Ale chciałbym przeczytać słowa Jezusa, który powiedział, rzekł mu Pan, dobrze sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe. Byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana. swego. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie za to słowo, którego mogliśmy słuchać o odpowiedzialności dziecka Bożego. Przed Bogiem jesteśmy odpowiedzialni za cały wachlarz rzeczy, gdyż Bóg nas nie powołał do tego, byśmy gdzieś się schowali, skryli, zostali w miejscu, ale mamy być świadectwem. Chciałbym, zanim będę czytał Słowo Boże i mówił to, co na pewno już nieraz słyszeliście, co bardzo często ostatnio mówię. Święto żniw, święto plonów. Gdybyśmy mieli wybrać dzisiaj, tak spróbowali wybrać mis grządki, mis sadu, to drzewa wszystkie owocowe, mis sadu, mis rabatów, to kwiaty. To kogo byście wybrali tak z mis sadu na przykład? Najpiękniejsze w sadzie. Proszę? Właśnie, trudny wybór, tak? Trudny wybór. Jeden, który kocha jabłka, powiedział, o, jabłoń, piękna jabłoń, jak zakwitnie jabłoń, bo przepięknie kwitnie. A drugi by powiedział, a widziałeś czereśnie, jak kwitnie, jak zakwitnie? A widziałeś wiśnie, cała Japonia chrubi się wiśniami zakwitniętymi. Mis sadu dla nich. Trudno wybrać. Jedno i drugie jest piękne. Mis grządki. Ktoś by powiedział, pomidory. Jak się pięknie czerwienią, jak są dojrzałe, jak jest piękne. Ktoś inny by powiedział, ja na przykład może by powiedział, słonecznik jest przepiękny, bo lubię słonecznik. Taki ma piękny talerz, takie śliczne, żółte liście, w słońce się obraca. Tak? A już jakbyśmy doszli do mis rabatu, to faktycznie nie wiadomo, trudno wybrać. Chcę dzisiaj mówić o bezapelacyjnym priorytecie, o bezapelacyjnym zwycięzcy, o absolutnie niepodważającym żadnych, nie podającym wątpliwości niczego, o najpiękniejszym krzewie. Jaki narodził się na ziemi, zakwit na ziemi i wydał owoc. Kto to? Amen. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nie ma sobie równych. Przoduje absolutnie we wszystkim. I w piękności, i w owocach, i w kwitnieniu, w plonach, absolutny. Oczywiście, ja niedawno o tym mówiłem, więc Pór Połczyński pamięta, ale Białogarski może posłucha. Początki były bardzo dziwne i czytamy o nim o tych początkach w 53 rozdziale Izajasza. Pierwszy wiersz i pierwsza połowa drugiego wiersza. 53 rozdział Izajasza. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Dalej jest napisane nawet wprost, że nie miał postawy ani urody, nie miał nic, co by się mogło nam podobać. Początek bardzo mizerny wydawałoby się, wystartował ze straconej pozycji. Nie urodził się w pałacu, nie urodził się w koronie na głowie, nie czekała na niego korona. Narodził się, nie urodził się w wielkim mieście, w metropolii, choćby w Jerozolimie. Narodził się w Betlejemie, bardzo małym, mizernym miasteczku, nie w pałacu, a w stajni. Zamiast korony musiał uciekać do Egiptu, bo ówczesny król chciał go zabić. Wyrósł bowiem przed nim, przed Bogiem, jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Jaki może być korzeń z suchej ziemi? Jakie są rośliny z suchej ziemi? Powiem, rachityczne. Jeśli w ogóle człowiekowi uda się wyhodować coś z suchej ziemi, na suchej ziemi, na spalonej słońcem skale lub piaskach wypalonych przez słońce, przez brak wody, sucha ziemia. Co można wyhodować na suchej ziemi? Gdybyś, tak, kaktusy. Nie wiadomo, jak je dotknąć. Gdybyś miał pomidory, te piękne pomidory takie wyhodować na suchej ziemi, to byś załamał się. Bo byś musiał ciągle tam stać i podlewać i osłaniać przed słońcem, a zimą na suchej ziemi jest nawet mróz. Bo więc otulać i każdy dzień, i każdą noc. I prawdopodobnie by wyszło ci takie rachityczne i to nie byłoby to. Jak to pięknie, kiedy to rośnie na takiej wspaniałej ziemi. Teraz byłem w szkole i mieliśmy o glebach. I mieliśmy o najbogatszej ziemi bez wątpienia świata. Czarnoziemy. Tak powiedział nam, wierzę temu człowiekowi, bo bardzo mądry ten wykładowca. Czarnoziemy. Ukraina i część Polski koło Hrubieszowa. Ziemia, która zalega, ta żyzna ziemia, która zalega na... Znaczy, startuje od 40 centymetrów w dół. To jest wyjątek absolutny. Inne ziemie, nasze ziemie, mają tej urodzajnej ziemi 5 centymetrów, 8, 7, to już jest dużo. A są takie, które mają 2 i 3 centymetry, też tam dużo rośnie. A ta 40 zaczyna, startuje od 40 i w dół. Powiedział ciekawą rzecz, że kiedy nastał komunizm po II wojnie światowej, kiedy lud zaczął rządzić ziemią w Rosji, kiedy zobaczyli te ziemie takie piękne, popełnili wielki błąd. Wielki błąd. Ta ziemia by mogła wyżywić absolutnie całą Europę, jeśli nie cały świat. A oni myśleli, no jak wszędzie, trzeba tą ziemię orać. I zaczęli orać ją. I plony nie były absolutnie takie, jakie mogły być. Jej nie trzeba po prostu orać. Przeszkadza jej oranie. Ją tylko trzeba wzruszyć, przejechać takim radełkiem, żeby ją tylko wzruszyć i sadzić to samo miejsce. Rok po roku, a rośnie, że szok. Nie wolno jej orać. Po co? Wiecie, my przeorujemy ziemię, żeby to, co tam pod spodem jest dobrego, lepszego, próchnicę odwrócić, żeby przewietrzyć ją. A ta ziemia jest sucha, ona jest sypka ponoć. Ja nie wiedziałem jeszcze, że taka jest. Ale ona przelatuje ci przez palce. I nic nie daje, albo nawet gorzej, o wiele gorzej daje oranie. Później już oczywiście doszli do tego, czy wiedzą teraz, tak? No na takiej ziemi to można, co się nie zasadzi, tam szkoda sadzić, nie powiem, z ziemniaki, tam trzeba tylko same najbardziej wymagające rośliny sadzić i tak rosną. I nawet, widzicie, nie trzeba ich orać, tej ziemi. Wystarczy ją tylko wzruszyć po prostu i dalej w to samo miejsce sadzić. I dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Ile już lat minęło i oni zbierają takie, czy mogą zbierać takie plony. Ale to jest sucha ziemia tutaj. Jezus wyrósł na suchej ziemi. Co może wyrosnąć? Coś rachitycznego, jeśli w ogóle wyrośnie. Ale nasz Pan Jezus Chrystus jest mistrzem świata. Naprawdę jest naj. I na tej ziemi wyrósł jak latorośl, jest napisane. Wiecie, latorośl, krzew winny, musi mieć szczególne warunki do obytowania. W Polsce myślę, że nie ma upraw winorośli. To, że ja mam na podwórku tutaj latorość, to jest tylko hobby. Bo chociaż plon z tej latorośli był piękny, ledwo ją zasadziłem, pierwszy raz owocowała, to tu jak wyjdziecie dzisiaj po nabożeństwie, mam nadzieję, że będziecie mieli czas przy słupie, nie wiem, chyba tam już zerwane są, ale Urszulana powiedziała, ty nie zrywaj mnie, nie, to jest takie piękne. Te grona są tak cudowne. Ale latorość potrzebuje, winorość potrzebuje szczególnej ziemi, szczególnych warunków, prawda? Gdzie jeździmy, gdzie Polacy jeżdżą? Na północ rwać winogrona? Na południe. I to jeszcze na stokach naświetlonych, nasłonecznionych. Ona pięknie owocuje, latorość. Przepięknie. Nawozy wrzucają, tak? Na takie duże samochody, czy takie duże przyczepy, jak jadą wzdłuż tych rzędów. A przecież to są takie, gałąź wyrasta niewiele grubsza, czy cieńsza chyba od, nie widziałem tamtych, ale chyba cieńsza od ręki, a ciągnie się przez cały ten, może się ciągnąć i będzie wisieć i zbierzesz to jest jakby symbol płodności. Tak umie owocować latorość. Jezus wyrósł na suchej ziemi, na pustyni i nie wyrósł jak kaktus, i nie wyrósł jak rachityczny pomidorek, który nie dojrzało nawet, bo spaliło słońce. Wyrósł jak latorośl. Chociaż miał niekorzystne warunki, wyrósł jak latorość. Jakby był wsadzony w szczególne, błogosławione warunki. Gdy byliśmy w Izraelu, byliśmy w takim zakładzie, który produkował wino i powiedział tak, ten człowiek, właściciel powiedział, to jest wino, które nie ma sobie równego. Nigdzie takie wino nie wyrośnie, nie będzie wyprodukowane. Tylko tutaj, z naszych winnic pod Hebronem. I chociażbyśmy dali te krzaczki, te sadzonki komuś z Francji, komuś z Hiszpanii, komuś z Włoch, nie będą mieli takiego, dlatego że tam jest taka ziemia, tylko taka jest tutaj ziemia. I na niej wyrasta właśnie coś takiego. I z tego właśnie jest takie wino. Niepowtarzalne. I to jest prawda. Jezus wyrósł na pustyni. Pustyni świata. Wiecie, pustyni świata. Nie myślę o pustyni gdzieś tam w Izraelu, czy pustyni gdzieś tam w Afryce. Na pustyni świata. Wyrósł wśród nienawiści, wyrósł wśród złorzeczeń, wyrósł wśród niedowiarków, wyrósł wśród podstępnych ludzi, którzy chodzili i chcieli go przyłapać na słowie. Wyrósł wśród tych, którzy szukali przyczyny, żeby go zgładzić. Dlatego to jest powiedziane na pustyni. Nie miał za wielu przyjaciół, natomiast miał bardzo wielu wrogów. I chociaż pierwszy wiersz mówi, kto uwierzył wieści naszej i ramię Pana komu się objawiło. I chociaż wieść, którą przyniósł Jezus, była niezwykła. Dzisiaj o tej wieści mówił, dość często wspominał brat Henryk. O wieści o życiu wiecznym. Ewangelia. Która głosi, że każdy człowiek może otrzymać dar życia wiecznego. Od Pana Jezusa. Ewangelia, która mówi, że każdy człowiek, czy to w Polsce, czy to na każdym innym miejscu planety naszej, może otrzymać żywot wieczny, że Bóg chce ten żywot dać człowiekowi. Wieść potężna, żywot wieczny, wieczny żywot. Gdyby dzisiaj zapytać ludzi, co wiedzą, co myślą o żywocie wiecznym, nikt nie wie, nikt nie ma nic pewnego. A nie wie, co to będzie, nie wie, absolutnie nie wie, co to będzie. W ogóle, czy to jest? A jeśli już jest, to co on tam będzie miał, to absolutnie nie wie. Wie dużo rzeczy. Wie, jak się dorobić domu, bo ma dom. Wie, jak zrobić przedsiębiorstwo, rozwinąć, bo rozwinął przedsiębiorstwo, bo ma. Dużo rzeczy wiedzą. Wiedzą, jak zbudować wieżowiec potężny pod chmury. Bo zbudowali, jeden czy drugi. Wiedzą, jak z małej rzeczy zrobić wielką rzecz, bo zrobili. Wiele rzeczy wiedzą. Nieraz szokuje to, co wiedzą ludzie, co umieją. Do czego doszli w swoim poznaniu, w swojej mądrości, się zapytasz o wieczne życie. Ci mądrzy, ci, którzy naprawdę z niczego zrobili imperia. Podziwu godna praca czy dzieło. o życiu wiecznym nie wiedzą nic. A ta cudowna wieść, ta wieść, która przyszła w Jezusie Chrystusie, głosi, jest życie wieczne. Chwała Panu Jezusowi. Jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Kto we mnie wierzy, aby nie zginął, ale miał żywot wieczny. Po to przyszedłem na świat, mówi Pan Jezus Chrystus. Po to Bóg przysłał. Po to przyszła ta wieść. Ale mimo, że tak piękna była, fantastyczna, powiem, ta wieść, mimo tego, że ramię Pana, potężne ramię, dzieło Jego jest potężne, gdyż każdego grzesznika może wyrwać. Każdego grzesznika. Iluż wyrwało grzeszników, strasznych grzeszników. Ludzi zgubionych całkowicie, ludzi, którzy nie mieli sensu życia już. Ludzi, którzy myśleli tylko o samobójstwie. Iluż wyrwało to Boże ramię i dało im nadzieję, dało im radość, dało im treść życia. Potężne dzieło. I to są miliony. Potężne Boże dzieło. Potężne Boże ramię, które wyrywa, które chroni, które umacnia ludzi. Komu objawione? Pytanie jest. Komu? Kto uwierzył wieści naszej? Czemu nie uwierzyli wszyscy takiej wieści wspaniałej? Czemu to Boże ramię tak potężne nie objawiło się ludziom? Biegną, zabiegani, bez Boga. Bez Ewangelii, bez modlitwy, zaparasowani potąd. Zaszczuci. Nieraz przez okoliczność. Dlaczego? Dlaczego ludzie tego nie zobaczyli? Czy dlatego, że na pustyni wyrosł jak korzeń z suchej ziemi? Czy dlatego, że tam nie było w nim nic, co by się mogło nam podobać? Może właśnie dlatego. Nie miał postawy ani urody. Nie było w nim nic, co by mogło nam się podobać. Naszym oczom. Może dlatego. Chociaż wyrósł w suchej ziemi, był jak obfita latorośl. Pan Jezus. I o tej latorośli już czytamy, jakby przedłużenie tego wiersza w Ewangelii Jana, 15 rozdziale. Otwórzmy ten piękny fragment, kiedy Jezus Chrystus mówi o sobie w 15 rozdziale, pierwszych może 7 wierszy. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli. Stanie się wam. Piękne słowa. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami wszczepionymi we mnie. Bo bez Jezusa nie mogliśmy przynosić dobrych owoców. Kiedy żyliśmy bez Boga, przynosiliśmy złe owoce. Byliśmy złymi drzewami, jak dzisiaj brat Henryk mówił. A drzewo złe nie może wydać dobrych owoców. I życie ludzi w świecie, którzy żyją bez Boga, bo może nazywają siebie wierzącymi, to nic nie daje, że nazywają siebie wierzącymi, ale żyją bez Boga. Nie są wszczepieni w krzew winny. Charakteryzuje co? Grzech. Destrukcja. Straszna destrukcja, obrzydliwa destrukcja, okropna, ohydna, która z ludzi, niby no, ludzie, korona Bożego stworzenia robi strasznych, okropnych, przerażających. Człowiek sam siebie, człowiek żyjący bez Boga. Ja mówię, nie myślmy, że ja jestem chrześcijanin. To co, że jesteś chrześcijanin? Ale czy żyjesz z Bogiem? Czy jesteś wszczepiony w Jezusa Chrystusa? A to się dzieje, kiedy człowiek rodzi się na nowo, tak? Musicie narodzić się na nowo. Nie kiedy zapisuje się do kościoła jakiegoś takiego albo lepszego. Nie. Kiedy zostaje wszczepiony w Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus mówi, beze mnie owocu wydać dobrego nie możecie. Nie możemy. Sami z siebie jesteśmy złymi drzewami i wydajemy mnóstwo złych owoców, mnóstwo złych słów, mnóstwo przekleństw. Ile dzisiaj przekleństw jest w rodzinie? W rodzinie choćby. Niekoniecznie gdzieś tam kłócą się na ulicy. Ale ile w rodzinie jest przekleństw? Kierowanych w stronę męża przez żonę i przez męża w stronę żony. Ludzie żyją z tym na co dzień, kochani. Ile jest nienawiści? Nienawiści. Bardzo głębokiej, takiej, powiem, stuprocentowej, takiej esencji nienawiści, która nie pozwala im razem żyć. Niszczą siebie nawzajem. Kiedyś ślubowali przed Bogiem, kiedyś chcieli być razem na zawsze. Po paru latach nienawidzą się. To może uczynić człowiek. To jest w stanie uczynić człowiek. Bez Boga. Jest złym drzewem i rodzi złe owoce. Nie wiem, czy tutaj wam mówiłem, ale ponieważ jest, powiem wam o przysłuchanej, przysłuchiwałem się rozmowie dwóch ludzi niewierzących, kiedy byłem w pracy. Kolega zwierzał się drugiemu, a ja byłem tylko słuchaczem takim bezstronnym. I on mówi, wiesz, kiedy pracowałem tam w kopalni, to było 16 lat temu, mieszkałem w bloku, gdzie były dwie klatki, w wieżowcu, gdzie były dwie klatki, w każdej klatce 24 rodziny. Razem 48 rodzin. Wszyscy byli górnikami, to była taka nasza enklawa, byliśmy tacy dobrze ze sobą zżyci, wszyscy znaliśmy się i tak dalej. Ale kiedy przeszedł na rentę najpierw, później na emeryturę, przyjechał 16 lat temu tutaj w okolice Połczyna i mówi, po 16 latach pojechałem tam odwiedzić moich kolegów. Zgadnij, ile z tych rodzin pozostaje nadal w jednym związku. 48 rodzin po 16 latach. Może powiesz, no człowiek jest dobry, on też potrafi dobrze czynić. Nie, człowiek nie potrafi dobrze czynić. Ile według was w naszym kraju mogło tam ludzi zostać w związku małżeńskim z 48 rodzin. 16, połowa. On mówi, powiedział prawdę. Jeszcze wierzycie, że człowiek potrafi wydawać dobre owoce. Chyba, dlatego tak mówicie. Jedno małżeństwo. Jedno. To jest Polska, to jest polskie miasto. To jest polski blok. To są polskie klatki, polskie rodziny. Jedno. I uważają to jedno. I on oczywiście, ten, który tam pojechał, on też jest jeszcze w tym związku. Ale tam zastał tylko jedno małżeństwo. Zastał prawie wszystkich tych swoich kolegów. I mówi, wszystko tam może znaleźć. Wszystko. Konkubinaty, wolne związki, jakieś takie, inne. Żyje z żoną drugiego mężczyzny, z kochanką i tak dalej. Wszystko może znaleźć. Wszystko, bo oni żyją. Nikt już nie żyje w związku małżeńskim. Wiecie, to dowodzi tego, jak strasznie upadł człowiek. Nie potrafi dobrze, czyli jest strasznie złym drzewem. Przynosi same cierpkie owoce. I coraz więcej tych owoców. Bo coraz dalej są od Boga. Bo Bóg już jest przedmiotem żartów i kpin, kawałów. A nie przedmiotem czci. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy jesteście winoroślami wszczepionymi we mnie. Trwajcie we mnie, aby wydać owoc, bo musimy wydać owoc. Pan Bóg szuka owocu na swoim drzewie, w swoim sadzie. Pan Bóg będzie szukał owocu, kiedy staniemy przed Nim, prawda? Co przyniesiesz? Kiedy staniemy na sąd, Bóg będzie szukał owocu, prawda? Przyjdzie czas pokazać owoc. Przyjdzie czas rozliczyć się z tego, co Bóg ci powierzył, jak było mówione o tych talentach. Powiesz, to trudno jest być dobrym człowiekiem, trudno źle czynić. Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie. Bo kto trwa we mnie, przynosi owoc. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, wydacie wiele owocu. Trwaj w Jezusie. Oto troszcz się. Nie, że myślisz, co ja muszę robić jeszcze. Jeny, to będzie mi podciek. Co muszę zrobić, żeby wydać owoc taki, który by Bóg przyjął? Nic nie zrobisz, jeśli sam zaczniesz robić. Pan Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ten wydaje wielu owoców, kto trwa we mnie, a ja w nim. Ten wydaje wiele, bo beze mnie nic. Bez Pana nie uczynimy dobrego, ani jednego najmniejszego owocu nie przyniesiemy. Musimy trwać w Jezusie. Co znaczy trwać w Jezusie? Co to znaczy trwać w Jezusie? Być Mu wiernym. Iść za Nim. I przeoblekać się w Jezusa. Przemieniać się. Zrzucać starego człowieka, a przeoblekać nowego. Zrzucać stare czyny, stare szaty, stare słowa, stare odzywki, stare reakcje. Zrzucać, a przeoblekać te, które w Jezusie były. Zrzucać z siebie złe i przykre słowa, których umiemy, bo umiemy to robić. Kwaśne miny. O, jacy jesteśmy genialni w tym. Kwaśną minę pokazać. Dziecko matce, żona mężowi, mąż żonie. Ale jesteśmy genialni w tym. Zrzuć to. To jest straszny owoc. Przeoblecz się w Jezusa Chrystusa. On nie robił kwaśnych min. On nie odwracał się tyłem od najgorszych bezbożników, od tych, którzy ludzie się prawie że brzydzili. Masz tą tutaj. Co z nią trzeba zrobić? Tylko ukamionować. Trwać. Trwać w Jezusie. Nie myśl, że będziesz musiał pracować w pocie czoła, aby przynieść choćby mały owoc. Bo kiedy będziesz trwał w Nim, to będziesz miał obfity owoc. Trwać w Nim, to rozmyślać o Nim, kochać Go, to modlić się do Niego. Brat Henryk mówił, że wieczorami, gdy się modli, trwa w Nim, trwa w Panu. Kiedy rozmawiamy, to rozmawiamy o Bożych rzeczach, bo to jest wynik tego, że trwamy w Panu. Trwaj w Nim i spodziewaj się, że wydasz wiele owocu, dobrego owocu, owocu Ducha Świętego. Bo taki owoc chodzi, nie o jakiś tam, nie wiem jaki. O owoc Ducha Świętego. Wiecie, co to jest owoc Ducha Świętego? Pamiętacie, co tam jest w tym owocu Ducha Świętego? Jest piękny, jest wieloraki. Ten owoc przynoś. Dobroć, cichość, pokorę, łagodność. To przynoś Bogu. To jest owoc. Bo nawet jeśli ktoś się nawróci na skutek twojego świadectwa, to nie jest twój owoc. To jest owoc Chrystusa. To jest zrodzona nowa winorośl w Chrystusie przez Jego mękę, przez Jego śmierć. Ty byłeś tylko narzędziem, sługą nieużytecznym i tym masz być. Masz służyć Bogu, ale jeszcze chodzi o owoc. Ja myślę, że są tacy ludzie, którzy mają jakieś takie jakby takie wartości, że jeśli, nie wiem, no jeśli trzech może się nawróciło przez swoje świadectwo, to już do nieba idziesz. Chociażby się 300 nawróciło. nie pójdziesz, jeśli Bóg nie znajdzie w tobie owocu Ducha Świętego. Jeśli byłeś przykry dla swojej rodziny, jeśli byłeś przykry dla swojej żony, jeśli miałeś język niewyparzony, nie pójdziesz, choćby 300. Apostoł Paweł mówi, choćbym cały świat pozyskał. Cały świat pozyskał. To 3 nieba dla niego, prawda? 3 nieba, bo jednego za mało. A on mówi, ale na duszy swojej mogę szkodę ponieść. I cóż mi po tym? Pamiętajmy, co innego służba, co innego wierność Bogu, co innego świadectwo, a co innego dać owoc. Bo żeby wydać owoc Ducha Świętego, żeby wydać ten Boży owoc, miły Bogu, to trzeba zniszczyć swój owoc. Nie może być, że będziesz wczoraj, żeś językiem pach, 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 a dzisiaj śpiewasz mu pieśni. I tak, wczoraj był zły owoc, dzisiaj jest dobry. Bóg takiego nie chce. On jest zatruty wczorajszym gniewem. On jest zatruty. To nie jest dobry owoc. Trzeba wyniszczyć swój owoc. Trzeba wyniszczyć starego człowieka i przeoblec się w nowego. To jest ten, który jest podobny do Jezusa Chrystusa. Jeśli we mnie trwać będziecie, a ja w was. To jest coś pięknego. A ja w was. Jezus chce trwać w nas. Nie tylko mówi, trwajcie we mnie, wasza rzecz, trwajcie we mnie, zróbcie coś, żeby trwać we mnie, a my nie wiemy, co zrobić. Chcemy być, ale nie udaje nam się. Ciągle jakby odpadamy, jest taka łąź jakby odpada. Nie jest tak źle. Nie odpadniemy, bo Jezus chce trwać w nas. Jezus chce. Kochani, gdy nieraz serce nasze jest zajęte smutkiem, troską, przygnębieniem, całe nasze serce zajęte troską, smutkiem, przygnębieniem, nie umiemy wykrzesać jakby modlitwy. Ciągle wraca to do nas. Jechaliśmy z Martą do szkoły teraz. Marta opowiadała swoje przeżycie z tego tygodnia, że mocno jej serce było zajęte tymi sprawami. Tam w pracy otrzymała tak wiele narzucono. Myślała, że... I mówi, i tak... I obudziłam się nad ranem i... No i oczywiście spać nie mogłam. Co się nie zdarza tak normalnie, bo serce i cały czas myśli, no i co, no chcę modlić się, oczywiście chcę modlić się, ale zmuszam się do modlitwy, żeby za chwilę przekonać się, że znowu te myśli zaczynają. Jak to ciężko. Jak to ciężko. Wiecie, takie zajęte serce, wiem, kiedy przyszła na nabożeństwo, po nabożeństwie wyszła jak ptak wolna. To tylko tak mówię, żebyście nie myśleli, że dalej tak przeżywa. To jest takie doświadczenie. Ale my mamy takie serca nieraz, tak ciężko nam. Tyle trosk, tyle przygnębienia, że nie ma miejsca tam na nic, już nic się nie wciśnie. Wiecie, Jezus przychodzi tak do nas wciskać, chce tak nas szturchnąć. Posuń się trochę. Posuń się, pozwól, że ja tam wejdę. Czuć mnie. Ściśnij troszeczkę tego. Pozwól, żebym ja stanął za progiem twojego serca. Ja w was. Jeśli mu pozwolisz, on chce wejść. On chce być w nas. Wy we mnie, ale ja w was. Chwała Panu Jezusowi. Wiecie, ja tak nie bardzo liczę na to, wy we mnie. To jest skazane często na porażkę, ale on we mnie. Ten doskonały, to jest moja nadzieja. On we mnie. I kiedy go wpuścisz, kiedy pozwolisz, żeby on tam wszedł do twojego ściśniętego może serca, czy wypełnionego smutkiem, to on zrobi porządek. Piękny porządek. Wniesie pokój. Wniesie radość. Nawet w tych troskach, w tych smutkach. Wniesie te cudowne rzeczy. Może nie czytaliśmy jeszcze, ale przeczytam dalej, kończąc może o tej wydorośli, o tym najpiękniejszym krzewie. W tym samym rozdziale Izajasza pod koniec jest napisane o owocach, bo to był krzew winny. Wyrósł na suchej ziemi i może bez owocu zginął. Wyrósł, rachityczny, bo jakżeż inaczej na pustyni? Jaki owoc mógł przynieść ten krzew winny, ta winorość na pustyni zasadzona? Jakiż owoc? Czy naprawdę taki niepozorny? Pisze w tym samym rozdziale. 10 wiersz i 11, 53 rozdziału Izajasza. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, jego potomstwo, owoc. Będzie żył długo i przez niego, przez Jezusa, wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Wiecie, ujrzy potomstwo. Jest napisane, że ujrzy potomstwo. Jest napisane, że wielu usprawiedliwi, wielu powiedzie w sprawiedliwości. Jaki będzie ten plon? Wiemy, jak Jezus siał. Siał niestrudzenie, siał obficie, siał wokół siebie, kładąc nawet swoje życie. Tak siał. To czytamy w Ewangeliach. To jest taki wyraźny obraz. Jaki plon przyniesie jego posiew? Pierwszy Tesaloniczan, otwórzmy, przypomnijmy sobie piękne słowa. 4 rozdział. Od 14 do 17 wiersza przeczytajmy. Tu jest mowa o plonie Jezusa Chrystusa. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Przywiedzie z Nim wielu usprawiedliwi, tak? Wielu przyprowadzi do Boga. Przywiedzie. Dalej jest mowa o tym. To jest to samo. A to mówimy na podstawie słów Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Piękna. Wiecie, to jest owoc. Taki owoc będzie przyniosło życie Jezusa, bo On już zakończył to życie na ziemi, tak? Już jest w niebie. Ale plon Jego życia, posiew Jego życia trwa na cały świat, tak? Się rozprzestrzenił. My jesteśmy też plonem Jego życia. Chwała Panu Bogu. Wy w Białogardzie, my tu w Połczynie jesteście plonem życia Jezusa, plonem tego, co On zasiał. I jest napisane, że u końcu wieków, u kresu czasów jest napisane o nas, jeśli jeszcze będziemy żyć, jeśli będziemy żyć, to zostaniemy przemienieni. A jeśli odejdziemy do Pana, to nie ma się co martwić, bo nawet pierwsi będziemy wzbudzeni z martwych. Przychodzi taki dzień, niezwykły dzień. Wiele jest niezwykłych wiadomości teraz. Oczywiście najczęściej tragicznie złych, które, powiem, robią poruszenie w całym świecie, tak? Najczęściej tragicznych, złych, wojny, wieści wojenne, narody się burzą. Tak jak powiedział Pan Jezus, takie wieści będą. I to są te wieści, kochani. Ale przyjdzie wieść, której my już nie będziemy, wierzę, słuchać, bo już będziemy poza tą ziemią. Przyjdzie ten czas. Apostoł Paweł w to wierzył i pisał to do nas. Przyjdzie ten czas, kiedy zabrzmi głos trąby w niebie, kiedy Bóg da znak. Jezus przyjdzie po swój Kościół. Czytaliśmy wielu usprawiedliwi. Jak wielu? Jak wielu? Ostatni obraz. Jak wielu? Powiedziałem, to jest absolutny mistrz, jeśli chodzi o roślinę, jeśli chodzi o krzew. Najpiękniejszy krzew. Najpiękniejszy krzew wszechczasów. Objawienie Jana, 7 rozdział i 9 wiersz. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Chwała Jezusowi, chwała Bogu. To jest odpowiedź na pytanie, jak wielki jest plon Jezusa Chrystusa. Tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Tam jest zbawienie, nie w kościele, nie w wypełnianiu jakichś różnych, nie wiem, obrzędów kościelnych. Zbawienie, nie ma tam zbawienia. Zbawienie jest u Boga i u baranka, u Jezusa Chrystusa. Tłum, którego nikt nie mógł zliczyć. Bracia i siostry, to jest plon Jezusa Chrystusa, tego, który wyrósł na pustyni. Nikt nie dawał szans roślinie wyrośniętej na pustyni. A on przewyższa wszystkich. On stał się winną latoroślą, winnym krzewem i pozwolił, aby wszczepiać do niego ciebie, mnie. Przed nami, bracia i siostry, za nami już te ziemskie żniwa, dzisiejsze, tegoroczne, za nami. A przed nami wieczne żniwa. Przed nami wieczne żniwa. Piękne żniwa. Podwójne żniwa. Pierwsze żniwo to żniwo Jezusa. To, co my czytaliśmy. On przyprowadzi nas też, mam nadzieję, że wytrwamy aż do końca, wierni Bogu. Wtedy nas też. Przyprowadzi do Ojca i powie: oto Twój lud Boże, wykupiony moją krwią. To będą żniwa Jezusa. To będzie wesele baranka, radość. Ale będą jeszcze jedne żniwa. Twoje żniwa i moje. Wieczne żniwa, nie te ziemskie. Wieczne żniwa. Przyniesiesz Bogu swój plon. Owoc ducha. Piękno Chrystusa wykształtowane w tobie. Dobre uczynki popełnione w miłości. Tak. Dobre uczynki. To będzie twój plon. Nie zasługa na zbawienie. Nie. Jak to wielu dzisiaj burzy się, że nie po to dobrze czynisz, żeby zasłużyć na zbawienie. To jest twój plon. Obfity plon masz przynieść przed Boga. Obfity plon. On czeka na owoc. On czeka na plon. On czeka na to, żebyś powiedział zgubionym o Jezusie. On czeka na to, byś chorego odwiedził w szpitalu. On czeka na to, byś głodnego nakarmił, byś spragnionego napoił. On czeka na to. To jest plon. Twój plon, jeśli bierzesz w tym udział. To będzie niezwykły dzień obfitości i radości. Tak jak ten dzień jest dniem obfitości, to jest obfitość wszystkiego. Ten rok był rokiem bardzo obfitym. Pan Bóg naprawdę go pobłogosławił. Szczególnie go pobłogosławił. Ileż to radości. Ileż ja radości miałem przez ten rok. Choćby tylko wychodząc na podwórko. Wychodzę, a tam orzechy leżą. Kolejne, spadnięte już, dojrzałe, piękne. I zbieram do kieszeni. I się cieszę. I jadę do pracy. Wracam z pracy i chcę wjechać w ten swój kąt pod tyrzem. Mówię, nie wjadę, bo tam są orzechy następne. Wychodzę i porozgniatam je. i zbierał następne orzechy i następny dzień to samo, a na następny dzień jeszcze więcej. A wy zbieraliście co innego, tak? I też się radowaliście. Przychodzi wieczne żniwo, bracia i siostry. Jeśli obficie siejemy tutaj, będziemy obficie żąć, tak? Będziemy obficie żąć, to będzie naprawdę żniwo. Obfite żniwo, nie skąpe żniwo. Nie, nieudane żniwo. Dlatego, że Pan Bóg dostarcza wszystko, co potrzebne do życia, tak? I pobożności. Wszystko. Nie ma suszy. Nie ma za mocnego słońca. Nie ma przymrozków. Bóg tego nie daje. Bóg daje wszystko, aby rosło na Jego chwałę. Ja i ty to masz. Także owocujmy dla Pana. Owocujmy dla Pana. Dla Jego chwały. Dla naszego radosnego żniwa w niebie. Amen.